sớm sao khi hạ về nam lửa đô phố về riêng hai đêm càng dài mưa dầm ngọn héo mây.
Super, że RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. W studio nasi realizatorzy Mozza i technik Joël Hermon. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 21 sierpnia. Francja oddaje hołd żołnierzom poległym w Afganistanie. W Pakistanie około 60 osób ginie w podwójnym zamachu samobójczym. Rosja zaczyna jakby wycofywać swe oddziały ze środkowej Gruzji, podczas gdy Abchazja i Osetia Południowa domagają się uznania ich niepodległości. Dalaj Lama oskarża armię chińską o strzelanie do tłumu w Tybecie. Oto ważniejsze z tematów dziennika, poza wiadomościami i przeglądem prasy, z udziałem Piotrów Rosochowicza i Kamińskiego oraz Katarzyny Zawickiej, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euranetu, rozmowę Marka Pędziwola z historykiem Łukaszem Kamińskim o roku 68 w Polsce i Czechosłowacji. Ponadto zaś przypomnimy felieton Piotra Błońskiego, wystawy i salony sztuki, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, a na zakończenie usłyszą Państwo program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. Na wstępie zaś pełne wydanie dziennika Radio France International. Francja zapomniała dziś o Gruzji i o igrzyskach, by już nie wspomnieć o 40. rocznicy inwazji na Czechosłowację, niemal całkowicie przez media przemilczanej. Istnieje dziś tylko Afganistan. Na dziecińcu Pałacu Inwalidów w Paryżu odbyła się transmitowana przez większość telewizji uroczystość żałobna ku czci 10 francuskich żołnierzy, którzy zginęli we wtorek w zasadzce niedaleko Kabulu. Hołd poległym oddał prezydent Nicolas Sarkozy w obecności rządu w niemalże komplecie i licznych przywódców opozycji. Przed udokorowaniem zmarłych orderem Legii Honorowej prezydent powiedział w wygłoszonym przemówieniu, że francuscy żołnierze zaangażowani są w Afganistanie w walkę z barbarzyństwem, obskurantyzmem i terroryzmem. Nie mamy prawa tam przegrać, mówił Sarkozy. Nie mamy prawa zrezygnować z obrony naszych wartości. Nie możemy dopuścić do zwycięstwa barbarzyńców. Szef francuskiego państwa obiecał też wszelako, nawiązując jakby dyskretnie do polemiki wokół tragicznego incydentu, iż armia wyciągnie naukę z tego wydarzenia. Francuscy żołnierze, z których 21 zostało rannych, opowiedzieli dziennikowi Le Monde, że przez blisko 4 godziny, gdy byli pod obstrzałem wroga, nikt im nie przyszedł z odsieczą, a wysłane na pomoc samoloty NATO chybiły celu, trafiając we Francuzów. Francuski minister obrony Hervé Morin powiedział ostrożnie, iż nie dysponuje informacjami na temat tego, jakoby francuscy żołnierze padli ofiarą sojuszniczych strzałów. Bardziej kategoryczna była natomiast rzeczniczka NATO, Carmen Romero, która wykluczyła taką ewentualność, uznając informacje opublikowane przez Le Monde za całkowicie bezpodstawne. Zbyteczne dodawać, iż w dniu, w którym oddawano hołd 10 Francuzom, nie dostrzeżono wiadomości, iż nazajutrz po tej tragedii, w środę, zginęło w Afganistanie 3 Polaków, a 4 żołnierz został ciężko ranny. Ich pojazd wjechał na minę niedaleko bazy Gazni. Dziś, w dodatku, zginęło tam jeszcze 3 żołnierzy kanadyjskich. Skoro mowa o Afganistanie, w drodze do Pekinu premier brytyjski Gordon Brown zatrzymał się niespodzianie w Kabulu, aby w sytuacji ocenianej powszechnie jako coraz trudniejsza dodać otuchy 8000 Brytyjczyków z międzynarodowego kontyngentu. Dodajmy jeszcze, że według władz afgańskich we wschodniej prowincji Lagman w efekcie amerykańskiego nalotu zginęło w środę około tuzina afgańskich cywilów. W sąsiednim Pakistanie, w podwójnym zamachu samobójczym przed główną fabryką broni, zginęło co najmniej 59 osób, a ponad 80 zostało rannych. Do 2 niemal jednoczesnych eksplozji doszło przed kompleksem zbrojeniowym Wah o 30 km od Islamabadu, w momencie, kiedy robotnicy wychodzili z pracy. Do obu zamachów przyznali się przez telefon pakistańscy talibowie zbliżeni do Al-Kaidy. Sprawdza, słuchają Państwo dziennika RFI. Podczas gdy Abchazja i Osetia Południowa domagają się od Rosji, by uznała ich niepodległość, pierwsza kolumna rosyjskich pojazdów bojowych poczęła się w czwartek wycofywać ze środkowej Gruzji ku północy, co poświadczyli wysłannicy Reutersa. W Moskwie zastępca sztabu generalnego, generał Anatolij Gnogowicyn, oświadczył, iż do piątku wieczór, 22 sierpnia, wszystkie rosyjskie oddziały opuszczą terytorium Gruzji, ale pozostaną nadal w Osetii Południowej i otaczają ją strefie buforowej, czyli, jak to określił, granicach strefy odpowiedzialności rosyjskich sił pokojowych. Generał podkreślił, że rosyjskie wojska nie planują opuszczać tych terytoriów. We wspomnianej strefie buforowej wokół Osetii Rosja ustanowi 8 pokojowych posterunków i zachowa tam nie więcej niż 500 żołnierzy, zapewnił ze swej strony minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji dodał, że pozostałe jednostki wycofane zostaną do Rosji poza kontyngentem utrzymującym pokój w Osetii Południowej. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner dopatrzył się zachęcających znaków, choć jeszcze niewystarczających, w sygnalizowanych w czwartek ruchach wojsk rosyjskich w Gruzji. O tym, na ile są niewystarczające, przekonał się na własnej skórze ambasador Francji w Gruzji, Eric Fournier, który przetrzymywany był przez 3 godziny nieopodal Gorii przez rosyjskich żołnierzy bez śladu wyjaśnienia. Paryż protestował, uznając incydent za niedopuszczalny. W Osetii Południowej i Abchazji zorganizowano w czwartek nacjonalistyczne wiece, podczas których wezwano Rosję do uznania niepodległości obu separatystycznych republik. Zasłużyliśmy sobie na życie w wolnej republice. Zwrócił się do 1000 swych zwolenników Cchinwali osetyński przywódca Edward Kokoity, potępiając następnie ludobójstwo, którego ofiarą padł jego naród i za które winny odpowiedzieć poza Gruzją Ukraina i Stany Zjednoczone. Z apelem do Rosji, jej prezydenta i jej parlamentu o uznanie niepodległości Abchazji zwróciły się także dziesiątki tysięcy uczestników Kongresu Narodowego, tradycyjnego zgromadzenia abchazkiego, zebranych na głównym placu w Suchumi. Tysiące osób zaaprobowały apel przez podniesienie ręki. Szef rosyjskiej dyplomacji Ławrow powiedział, że ewentualne uznanie niepodległości obu terytoriów zależy od postawy gruzińskiego prezydenta Saakaszwili. Tbilisi uznaje z góry, iż uznanie przez Moskwę niepodległości Abchazji i Osetii Południowej byłoby równoznaczne ze skolonizowaniem przez Rosję owych terytoriów. Po Białorusi i Wenezueli Syria jest 3. państwem udzielającym jednoznacznego wsparcia rosyjskiej interwencji w Gruzji. Podejmowany w Soczi przez prezydenta Miedwiediewa Bashar al-Assad oświadczył, że była to reakcja na gruzińską prowokację i potępił próby oczerniania Rosji. Od Siergieja Ławrowa władca z Damaszku usłyszał w odpowiedzi, że Rosja gotowa jest sprzedać Syrii nowe rodzaje broni. Stany Zjednoczone natomiast najprawdopodobniej pomogą Gruzji w odbudowie jej sił zbrojnych po konflikcie z Rosją, oznajmił amerykański generał John Craddock, naczelny dowódca sił NATO w Europie. Tu Paryż, Radio France International.
Minęła dokładnie 40. rocznica interwencji w Czechosłowacji wojsk sowieckich i wojsk Paktu Warszawskiego, która zapoczątkowała stłumienie praskiej wiosny. Sekretarz Czechosłowackiej Partii Komunistycznej Aleksander Dubček próbował wprowadzić socjalizm z ludzką twarzą. Niestety nie udało się. Moskwa wszystko stłumiła. Do kraju wjechało co najmniej 300 tysięcy żołnierzy sowieckich, polskich, wschodnioniemieckich, węgierskich i bułgarskich. Padły ofiary śmiertelne, byli ranni. Dubček chciał m.in. znieść cenzurę, umożliwić Czechom i Słowakom podróżowanie na zachód. Dokonał nawet aresztowania głównego szefa milicji. Sowieci stłumili wszelkie objawy sprzeciwu przeciw woli Moskwy. Potrzeba było kolejnych 20 lat, aby Czesi i Słowacy mogli podnieść głowę, tym razem prowadzeni przez Wacława Havla. A on wspomina, że w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku, gdy sowieckie czołgi najechały na Czechosłowację, był akurat w Libercu. Jeden z jego przyjaciół, aktor Jan Tryśka, mówił jeszcze przed interwencją sowiecką, że to wszystko jest zbyt piękne, aby było prawdziwe. Obaj organizowali ruch opozycyjny właśnie w Libercu. Gdy wszystko było już wiadomo i gdy Dubčeka Moskwa zastąpiła Husakiem, nastąpiła wielka demoralizacja społeczeństwa. Tryszka wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a Havel został dysydentem. Zapłacił za to 5 latami w więzieniu. Dopiero aksamitna rewolucja z roku 1989 pozwoliła spojrzeć na sprawę z zupełnie innego punktu widzenia. Ludziom wtedy już nie wystarczał socjalizm z ludzką twarzą. Ludzie chcieli wolności, wspomina Václav Havel.
To mówi Paryż, jeszcze garść informacji ze świata. 18 sierpnia chińska armia strzelała do tłumu w regionie Ham na wschodzie Tybetu, zabijając przypuszczalnie 140 Tybetańczyków, aczkolwiek ta liczba musi jeszcze zostać potwierdzona, mówi Dalaj Lama w wywiadzie dla paryskiego dziennika Le Monde, który za chwilę obszernie omówimy. Przebywający we Francji Dalaj Lama zaznacza również, iż w dialogu z Pekinem nie zarejestrowano do tej pory żadnego otwarcia. Nasi emisariusze trafiają na mur. Stany Zjednoczone i Irak bardzo są bliskie porozumienia w sprawie statusu pozostających w Iraku sił amerykańskich po wygaśnięciu z końcem tego roku mandatu powierzonego im przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, powiedziała Condoleezza Rice w Bagdadzie, dokąd wpadła z niezapowiedzianą, jak zwykle, wizytą. Amerykańska sekretarz stanu zaznaczyła, że pozostają jednak jeszcze pewne sprawy do uregulowania. Mieszkańcy Madrytu uczcili 5 minutami ciszy pamięć 153 ofiar wczorajszej katastrofy lotniczej na lotnisku Barajas w stolicy Hiszpanii. Samolot typu McDonnell Douglas linii Spanair runął na ziemię w chwilę po starcie. Ocalało 19 osób, wszystkie są jednak ranne. W Hiszpanii wybuchła żywa polemika wokół prawdopodobnych kryminalnych zaniedbań towarzystwa Spanair, które już od dawna jest w kryzysie. Był to dziennik RFI, a na przegląd francuskiej prasy zapraszają teraz Piotr Kamiński i Katarzyna Zawicka.
Bardziej niż to, co w niej jest, uderza dzisiaj to, czego w niej nie ma. Ani słowa o 40. rocznicy najazdu w ramach bratniej pomocy sił Paktu Warszawskiego na Czechosłowację, budującą rzekomo socjalizm o ludzkiej twarzy, oksymoron. W Le Figaro nic, w Libération ani dudu, w La Croix cisza. Czyżby koledzy dziennikarze obawiali się, że się sowieckie czołgi w Pradze skojarzą komuś z rosyjskimi czołgami w Gori? Nie popadajmy w paranoję. Przyczyna jest prostsza, ale w innych dramatycznych wiadomości, takich jak śmierć francuskich żołnierzy w Afganistanie, katastrofa lotnicza w Madrycie, rosnące napięcie na Kaukazie. Przy takiej konkurencji nawet tak ważna historyczna rocznica przesuwa się powoli na skraj redaktorskiego biurka, aż wreszcie spada zeń do kosza. Francuzi przejęci są przede wszystkim śmiercią swoich chłopców w Afganistanie, co szczególnie dzisiaj dobrze zrozumieją Polacy. Libération zadaje pytanie, które zadają sobie dzisiaj wszyscy. Czy należy się wycofać? Dyrektor dziennika Laurent Geoffrin dał swemu komentarzowi wymowny tytuł Ryzyko i pisze tak. Typ zachodniej interwencji ulubiony przez część amerykańskiej prawicy, oparty na wojskowej potędze i poczuciu słuszności, przestał być aktualny. Przede wszystkim dlatego, że potęgę wojskową stawiają pod znakiem zapytania bojownicy nowego rodzaju. Po drugie zaś dlatego, że prawo moralne to kiepski punkt oparcia. Czy jednak trzeba odtrąbić odwrót z Afganistanu? Geoffrin odpowiada przecząco, przypominając zwolennikom tego rozwiązania, jaką bazę oddalibyśmy wówczas Al-Kaidzie. Nie mówiąc nawet o pogrzebaniu skutków 7 lat pracy. Kto pragnie wielkiej rejterady demokracji? Co nie oznacza, że trzeba wlec się w ogonie amerykańskiej strategii brutalnej, wściekłej i bezładnej. Nie da się utrzymać siłą afgańskiego protektoratu. Trzeba rozmawiać z niektórymi przeciwnikami, przede wszystkim zaś rozszerzyć międzynarodowe poparcie dla tej interwencji, na przykład o kraje muzułmańskie, które nie mają ochoty umocnić Al-Kaidy. Tylko pod tym warunkiem ryzyko, jakie podejmują francuscy żołnierze, będzie uprawnione, kończy Laurent Geoffrin w Libération. W tym samym numerze komentarz niejakiego Michaila Gorbaczowa, który zapewnia, że Gruzja to kryzys, którego Rosja nie chciała i całą odpowiedzialność zwala na niepodległość Kosowa, NATO i Saakaszwilego, czyli nic nowego. Na tle afgańskim Gruzja zniknęła też niemal ze stronic Le Figaro i innych dzienników. Zresztą o czym tu pisać, że Rosja codziennie informuje, iż właśnie zaczęła ewakuację, po czym ani drgnie. To już lepiej zachwycać się czarodziejską liczbą 19:30, czyli 19 sekund i 30 setnych Usaina Bolta na 200 metrów. Powróćmy zatem jeszcze do wczorajszego Le Monde, gdzie wybitny historyk, pani François Thom, komentuje sytuację na Kaukazie w tonie surowym, pisząc o zachodniej małoduszności wobec Rosji. Jej zdaniem rosyjska inwazja obnażyła głęboką demoralizację Zachodu, a świadomość tego stanu rzeczy zachęciła Moskwę do działania. Tymczasem, podkreśla François Thom w Le Monde, chmury zbierają się już nad nami i już niedługo możemy zostać zmuszeni do działania, chyba że my, Europejczycy, zgodzimy się zostać wasalami Kremla. Od objęcia władzy przez Putina, podkreśla autorka, jesteśmy przedmiotem potężnej wojny psychologicznej. Rosja wpoiła nam chorobliwe poczucie winy za zwycięstwo w zimnej wojnie i za skutki katastrofalnych reform gospodarczych z czasów Jelcyna. Nieustannie udaje ofiarę, co obudziło w dyplomacji francuskiej obsesyjne hasło, wedle którego nie wolno Rosji upokarzać. Tymczasem zaś Rosja równała z ziemią miasta, rabowała majątek cudzoziemców, mordowała opozycjonistów nawet za granicą, terroryzowała dyplomatów, groziła sąsiadom, budząc tym zaledwie wątłe protesty. Tymczasem fiasko pierwszych lat reformy to wynik dziedzictwa komunizmu i charakteru elity, która wyrosła na gruzach komunizmu. Podobnie jak Hitler igrał poczuciem winy na tle traktatu wersalskiego, Rosjanie paraliżują naszą wolę, składając na nasze barki winę za ich kłopoty w czasach Jelcyna, za rozszerzenie NATO, wojnę w Jugosławii, niepodległość Kosowa. Tymczasem zwrot ku dyktaturze putinowskiej zaczął się wcześniej, a dokładnie jesienią 1993 roku, kiedy Jelcyn zbombardował Dumę i przyjął konstytucję obalającą demokratyczny podział władzy. Kremlowscy propagandziści, pisze François Thom we wczorajszym Le Monde, doskonale opanowali zachodnią frazeologię i podobnie jak Hitler 70 lat temu, kryją swój plan podbojów pod hasłem prawa narodów do samostanowienia. Powinniśmy już chyba wiedzieć, że dyktatury potrafią skupić kłamstwo niczym niszczący promień lasera i skierować je w newralgiczne punkty skamieniałych z wrażenia demokracji. Przede wszystkim zatem zrzućmy z siebie wreszcie poczucie winy i przypomnijmy sobie, w jaki sposób Putin objął władzę dzięki prowokacji i wojnie skierowanej przeciwko obywatelom własnej federacji. Pamiętajmy też, co zrobił przez te parę lat. Postawił kraj na baczność, rozdał bogactwa ludziom swego klanu, zorganizował kampanię nienawiści wobec Zachodu, rehabilitował Stalina i zbrodnie komunizmu, prowadzi nieustanne pranie mózgu rosyjskich obywateli, trując ich manią prześladowczą, kultem siły i rządzą odwetu. Rosja, jaką widzimy dzisiaj w Gruzji, to owoc sukcesu tego przedsięwzięcia, zmierzającego do powołania iście bolszewickiego nowego człowieka. Przestańmy szukać jej tysiąca usprawiedliwień, które usprawiedliwia jedynie nasze tchórzostwo, pisze François Thom w Le Monde. Przy pomocy tych samych argumentów o strefie wpływów i po to, by ją uspokoić, mocarstwa anglosaskie porzuciły Polskę na pastwę Stalina w latach 40. Przypomnijmy, że na tydzień przed gruzińską operacją Rosja dyskretnie oddała Chinom terytoria, które o mało nie doprowadziły do wojny między nimi 40 lat temu. Oficjalni rosyjscy patrioci ani pisnęli. Wniosek jest jeden. Jedynym celem Rosji jest Zachód, Europa i Stany Zjednoczone. Głosi, że jest otoczona przez NATO, ignorując zarazem znacznie groźniejszą agresywność chińską. Każda oznaka słabości, zaślepienia, korupcji czy zapobiegawczych ustępstw zachęca ją do dalszych żądań. Póki istnieć będzie niepodległa Europa w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, pisze François Thom w Le Monde, póty Rosja będzie się czuła otoczona, a zapewnienie jej bezpieczeństwa zależy od zniewolenia wszystkich sąsiadów zachodnich i południowych. Im prędzej połapiemy się w tej obłędnej logice, tym szybciej znajdziemy na nią lekarstwo, ale utwierdzanie chorego w szaleństwie nie prowadzi donikąd i złudzeniem jest sądzić, że chory wyzdrowieje, nie wystawiając się na próbę rzeczywistości, czytamy w Le Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde zamieszcza wywiad z bawiącym z wizytą we Francji Dalaj Lamą. Duchowy przywódca Tybetańczyków miałby prawo czuć się nieco zawiedziony, ponieważ prezydent Sarkozy, nie chcąc narażać się Chińczykom, nie spotka się z nim. Ale z właściwą sobie tolerancją Dalaj Lama potrafi usprawiedliwić tę decyzję. Przyjechałem do Francji, aby głosić wartości humanitarne i prowadzić dialog religijny. Wyraził jednak nadzieję, że pełniący rotacyjną funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej prezydent Francji po zakończeniu igrzysk w Pekinie przedstawi rządowi chińskiemu konstruktywną propozycję, bo sytuacja w Tybecie w najmniejszym stopniu nie uległa poprawie. Przez chwilę wydawało się, że w związku z organizacją olimpiady Chiny nieco odpuszczą. Bardzo szybko jednak te nadzieje okazały się płonne. Represje trwają nadal, a nawet przybierają na sile. Według informacji posiadanych przez Dalaj Lamę w poniedziałek, 18 sierpnia, 140 Tybetańczyków zostało zabitych przez armię chińską. Od początku zamieszek w marcu, według relacji świadków, w samym tylko regionie Lasy zginęło ich 400. Zostali zastrzeleni, chociaż brali udział w pokojowej manifestacji i nie posiadali broni. Ich ciała nigdy nie zostały oddane rodzinom. W całym Tybecie liczba zabitych jest znacznie większa. 10 tysięcy osób zostało aresztowanych, nie wiadomo, gdzie zostały one umieszczone. Innym bardzo niepokojącym zjawiskiem jest budowanie w Tybecie prawdziwych obozów wojskowych. Dotychczas do Tybetu przyjeżdżały ciężarówki z chińskimi żołnierzami, zostawały przez kilka miesięcy i odjeżdżały. Teraz zanosi się na trwałe, brutalne represje. Tymczasem przecież, co podkreśla Dalaj Lama, Tybetańczykom nie chodzi o oderwanie się od Chin, tylko o prawdziwą autonomię. Zgadzają się na pozostanie częścią Chin, zgadzają się na respektowanie chińskiej konstytucji i chińskiego socjalizmu. Kiedy tylko uda się znaleźć kompromis, rząd tybetański na uchodźstwie zostanie natychmiast rozwiązany. Niestety na razie nie ma co na to liczyć, bo władze w Pekinie sądzą, że nie ma problemu Tybetu, że jest tylko problem Dalaj Lamy i obiecują, że jeśli Dalaj Lama się ukorzy, odzyska swoją władzę. Los Dalaj Lamy, mówi główny zainteresowany, obchodzi mnie mniej niż los 6 milionów Tybetańczyków. Problem Tybetu jednak istnieje. Prezydent Hu Jintao zapewnia, że usiłuje stworzyć harmonijne społeczeństwo, ale wszystko, co robi, temu przeczy. Żadna harmonia nie będzie możliwa, dopóki Chiny będą stosować politykę siły. Te metody nie budzą szacunku. Coraz więcej intelektualistów mówi to głośno i krytykuje reżim. Nie chodzi jednak o to, kto wygra i kto przegra tę walkę. Obie strony mają z niej wyjść zwycięsko. Zdaniem Dalaj Lamy ostatnie zamieszki nie podważają słuszności idei walki bez przemocy. Tylko bardzo nieliczna grupa Tybetańczyków uważa, że można coś osiągnąć jedynie odpowiadając przemocą na przemoc. Prawdziwy rozłam zapanował między tymi, którzy chcą dla Tybetu niepodległości, a tymi, którzy, jak Dalaj Lama, domagają się jedynie autonomii. Sytuacja tych drugich jest o tyle trudna, że ich działania jak dotychczas nie przyniosły żadnych rezultatów. Duchowy przywódca Tybetańczyków, wierny swoim przekonaniom, podkreślił, że przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Wiedzą o tym dobrze Europejczycy dotknięci dwiema wojnami światowymi. Wiedzą i Francuzi, którzy właśnie przeżyli śmierć 10 swych żołnierzy w Afganistanie.
RFI w polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, 12,284 MHz.
Euranet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Podczas ostatniej wojny rosyjsko-gruzińskiej szczególnie ucierpiała ludność cywilna. Społeczność międzynarodowa mobilizuje się, aby przyjść z pomocą tej ludności. ONZ zaapelował o 58,1 miliona dolarów, które wydają się minimum, jakie potrzebne jest dla wszystkich osób cywilnych, które zmuszone zostały do opuszczenia swych domostw. Z konkretną pomocą przyszła już uciekinierom na Kaukazie Unia Europejska. Mówi o tej pomocy Martin Selmayr, rzecznik Louisa Michela, Europejskiego Komisarza do Spraw Rozwoju i Pomocy Humanitarnej. Komisja Europejska natychmiast zareagowała na kryzys w Gruzji i natychmiast postanowiliśmy przyznać i wysłać pomoc w wysokości miliona euro. I to już od 10 sierpnia, natychmiast po rozpoczęciu działań wojennych. Obecnie mamy 3 organizacje, które rozprowadzają pomoc humanitarną Unii Europejskiej. Są to World Food Program, który zajmuje się dystrybucją żywności i lekarstw o wartości 500 000 euro. Mamy Duńską Radę Uchodźców, która zajmuje się organizacją zakwaterowania i która otrzymała od Komisji Europejskiej 300 tysięcy euro oraz francuską organizacją humanitarną o nazwie Première Urgence, pierwsza pomoc, która otrzymała 200 tysięcy euro z Unii Europejskiej z przeznaczeniem głównie na dystrybucję zestawów higienicznych.
particulier les kits de hygiène. Mais en ce moment, on constate qu'en Géorgie...
Mamy obecnie w Gruzji około 120 tysięcy osób, które opuściły swe domostwa. Są to głównie mieszkańcy Osetii Południowej, którzy schronili się w innych miejscach Gruzji, w Tbilisi na przykład, oraz uchodźcy, którzy uciekli do Osetii Północnej. Ludziom tym trzeba pomóc w trybie pilnym. Potrzebują oni lekarstw, trzeba dać im gdzie mieszkać i co jeść.
Dans l'alentour de l'Ossétie du Sud et aussi dans l'Ossétie du Nord. Hein, donc ici, ce qu'il faut faire, ce sont des gens déplacés, il faut répondre à leurs besoins immédiats, donc les médicaments, de leur donner un logement d'urgence et aussi assurer une aide pour nourrir cette population déplacée.
Poza tym Martin Selmayr, doradca Louisa Michela, komisarza UE do spraw pomocy humanitarnej, którego właśnie słyszeliśmy, stwierdza, że istnieje jeszcze duże zagrożenie bezpieczeństwa osób, które mogłyby przyjść z pomocą w regionach objętych jeszcze konfliktem. Chodzi tu głównie o Osetię Południową i okolice Gori. Cały czas jest to przedmiotem negocjacji, a przecież jest to pomoc całkowicie neutralna, zapewniająca jedynie przeżycie uchodźcom. Pomoc ta musi przybyć na miejsce jak najszybciej. Komisja Europejska gotowa jest do natychmiastowego udzielenia takiej pomocy, jeśli tylko będzie pewna, że pomoc ta dotrze do właściwych rąk. Dysponuje obecnie w tym celu sumą 10 milionów euro. Bez pomocy społeczeństwa międzynarodowego, mówi Selmayr, sytuacja uchodźców będzie straszna, zatem pomoc ta jest niesłychanie potrzebna. Na szczęście Unia Europejska posiada instrumenty konieczne ku temu, aby natychmiast reagować i sprawić, aby pomoc humanitarna szła tam, gdzie trzeba. Tyle Marta Selmayr. Kraje G7 wesprą gruzińską gospodarkę i system finansowy, ogłosili we wspólnym oświadczeniu ministrowie finansów najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Jest to odpowiedź grupy na rosyjską interwencję w Gruzji. Gruzja dzięki reformom gospodarczym i zdrowej polityce ma solidne fundamenty ekonomiczne i jesteśmy zdeterminowani pomóc jej w dalszym rozwoju, głosi oświadczenie ministrów. My, G7, jesteśmy gotowi wesprzeć Gruzję, zaangażować się w jej system finansowy i pomóc w odbudowie jej gospodarki, czytamy dalej. Wzywamy także władze Gruzji i inne kraje i Bank Światowy, żeby jak najszybciej zbadały potrzeby związane z odbudową gruzińskiej gospodarki i pomogły przywrócić działanie służb publicznych, co stworzy podstawę jej przyszłego wzrostu gospodarczego, apelują ministrowie G7.
Serwis Euronetu przygotował dzisiaj Piotr Rosochowicz, tu Paryż, Radio France International. Rok 1968 zapisał się znacząco tak w historii Polski, jak i Czechosłowacji. O polskim marcu i praskiej wiośnie, o ich postrzeganiu po obu stronach wspólnej granicy. W rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem mówi autor książki na ten temat, historyk z Wrocławia Łukasz Kamiński.
Łukasz Kamiński, historyk.
Czy to przypadek, że rok 68 stał się tak ważny jak w historii Polski, tak Czechosłowacji?
Myślę, że w pewnym sensie jest to przypadek, że akurat wydarzenia marca 68 zbiegły się z praską wiosną, chociaż oczywiście wiele wzajemnych inspiracji występowało. Natomiast na pewno już nie było dziełem przypadku to, że te wydarzenia stały się sobie tak bliskie. To były już świadome decyzje wielu osób po jednej i po drugiej stronie granicy, które decydowały się na rozmaite akty solidarności.
Oba kraje łączyła, czy wtedy raczej dzieliła, bardzo długa granica. Czy jednak dochodziło ponad nią, przez nią do przenikania się idei polskiego marca do Czechosłowacji, czy też praskiej wiosny do Polski?
Jak najbardziej. Szczególnie w Polsce praska wiosna stała się takim źródłem wielkiej nadziei dla wielu Polaków. Przypomnieć wystarczy słynne hasło "Cała Polska czeka na swego Dubczeka", które skandowano podczas demonstracji w marcu 68 roku. Ogromne znaczenie miały rozmaite akty solidarności ze strony Czechów i Słowaków, zwłaszcza ze strony studentów, intelektualistów. Rozmaite petycje czy deklaracje solidarności, które płynęły z zapołudniowej granicy, były takim wielkim wsparciem dla polskich studentów.
Czy jakieś konkretne wystąpienia, teksty?
Tutaj na pewno w takiej szerszej perspektywie i może perspektywie wieloletniej słynny reportaż Jerzego Goldrera z Polski, Polska tych dni, publikowany przez cały maj w literarnych listach, miał takie wielkie, wielkie znaczenie. Też na przykład dla polskiej emigracji został opublikowany później przez paryską kulturę.
Sierpień roku 68 przyniósł szok inwazji na Czechosłowację, w której znaczącą rolę odegrało Ludowe Wojsko Polskie. Jak te fakty odbiły się na wzajemnym postrzeganiu mieszkańców obu krajów?
W przypadku społeczeństwa Czech i Słowacji takim pierwszym odruchem był oczywiście pewien szok, że to nie tylko Sowieci, lecz także Polacy, Bułgarzy i Węgrzy uczestniczą w tej inwazji, jednakże bardzo szybko zrozumiano, że to nie była dobrowolna decyzja społeczeństw, że to była decyzja reżimów komunistycznych, także nie obwiniano całych społeczeństw. Po kilku dniach, kiedy rzeczywiście do takich aktów pewnej niechęci dochodziło, nie obwiniano za tą inwazję społeczeństw. 21 sierpnia, dzień inwazji, stał się ogromnym przełomem w sposobie myślenia społeczeństwa polskiego. Trzeba przyznać, że przed inwazją pewne elementy komunistycznej propagandy odwołujące się do tradycyjnych antyczeskich stereotypów były dość skuteczne i spora część polskiego społeczeństwa była niechętna, zwłaszcza po stłumieniu marca 68 temu, co działo się w Czechosłowacji, i to wszystko zmieniło się bardzo radykalnie dla Polaków. Udział Wojska Polskiego w interwencji był wielką hańbą, powodem do wstydu, a z drugiej strony z podziwem patrzyli na Czechów i Słowaków jako tych, którzy przeciwstawili się sowieckiej potędze. Tak więc tutaj ta zmiana nastawienia być może nie trwała, ale była bardzo, bardzo istotna.
Czesi przestali być postrzegani jako tchórze.
Tak jest, no to jest taki słynny dowcip z tamtej epoki, który mówi o tym, że w 56 roku Węgrzy zachowali się jak Polacy, to znaczy walczyli, wywołali antysowieckie powstanie. Polacy zachowali się jak Czesi, czyli obojętnie, natomiast Czesi jak świnie, a w 68 roku ten dowcip powiada, to właśnie Czesi zachowali się jak Polacy, Węgrzy jak Czesi, a Polacy jak świnie, więc tutaj nagle to zupełne przeciwstawienie, zmiana stereotypowego postrzegania Czechów i Słowaków była bardzo istotna.
Proszę pana, szczególnym obszarem dla obu narodów polskiego i czeskiego jest i wtedy także było Zaolzie, bo to jedyne miejsce, gdzie Polacy i Czesi spotykali się od dawien dawna ze sobą na co dzień. Jak wydarzenia Praskiej Wiosny i jej stłumienie wpłynęły na żyjącą na Zaolziu mniejszość polską?
Praska Wiosna, reformy były oczywiście dla Polaków żyjących na Zaolziu taką okazją także do walki o swoje prawa. Chcieli także, aby wśród tych reform nastąpiła zmiana w stosunku do mniejszości narodowej i tutaj sporo na tym polu zdołali jeszcze przed interwencją osiągnąć, więc niewątpliwie większość społeczności polskiej sympatyzowała z Praską Wiosną, aczkolwiek byli też tacy, którzy raczej popierali stanowisko Gomułki, czyli niechętne czechosłowackim przemianom. I znowuż fundamentalne znaczenie miał 21 sierpnia, dzień inwazji, który przez zdecydowaną większość Polaków żyjących na Śląsku Cieszyńskim został przyjęty jako agresja. I tutaj udział też jednostek Ludowego Wojska Polskiego był znaczącym szokiem, także badacze tego zagadnienia wręcz formują tezę, że to właśnie po 21 sierpnia dla wielu Polaków z Zaolzia udział w protestach przeciwko inwazji no stał się takim zaczątkiem nowego myślenia o Czechosłowacji jako jednak ich ojczyźnie, z którą ich więcej w tym momencie połączyło niż z tą komunistyczną Polską.
Na koniec prośba o próbę krótkiego podsumowania. Na ile doświadczenia roku 68 są żywe jeszcze dziś i w jakim sensie?
Niewątpliwie miało ono ogromny wpływ na to, co działo się w latach 70. i 80., zwłaszcza na sposób myślenia polskiej opozycji. Miały one bardzo duży wpływ na zbliżenie środowisk opozycyjnych polskich i czechosłowackich od lat 70., a zwłaszcza w latach 80. Myślę, że dzisiaj być może troszkę zbyt mało uwagi poświęcamy tamtym wydarzeniom, a moglibyśmy odnaleźć w tej wzajemnej ówczesnej solidarności bardzo wiele inspirujących wydarzeń. Chociażby taka symboliczna wspólnota losów Ryszarda Siwca, który dokonuje samospalenia w proteście przeciwko inwazji na Czechosłowację, i kilka miesięcy później taki sam czyn Jana Palacha. Myślę, że jeszcze gdybyśmy bliżej przyjrzeli się owej polsko-czeskiej historii tamtych dni, moglibyśmy jeszcze wiele inspiracji odnaleźć.
Serdecznie dziękuję.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde.
Écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde.
Galerie, musea, wystawy. Piotr Błoński.
To niecodzienny przypadek, by komisarzem wystawy był architekt, projektant budynku, w którym znajduje się ta wystawa. A jeszcze rzadsze, kiedy w dodatku owego architekta łączyła przyjaźń z artystą, którego dzieła są wystawiane. Mało tego, 24 lata temu Fundacja Cartiera, której siedzibą jest budynek, rozpoczęła swą działalność od wystawy dzieł artysty, o którym mowa. Jest nim zmarły 10 lat temu słynny rzeźbiarz César. Architektem zaś i komisarzem wystawy jest nie mniej dzisiaj słynny Jean Nouvel. Jean Nouvel miał więc okazję do sprawdzenia, poniekąd na własnej skórze, funkcjonalności zaprojektowanych przez się przestrzeni. Uczynił to z wielkim zapałem, bądź co bądź po realizacji Muzeum Branly wystawiennictwo nie ma dla niego tajemnic. Korzystając zaś z pełnej wiedzy o twórczości Cezara i mając w pamięci wspólne z nim ciągnące się nocami dyskusje o sztuce, jej technikach, znaczeniu umiejętności warsztatowych, postanowił tę retrospektywę zorganizować nie chronologicznie, lecz tematycznie. W podziemnych salach Jean Nouvel umieścił kompresję, czyli zgniatane prasą hydrauliczną w kostkę karoserie samochodowe, zestawiając najstarsze z 1960 roku z ostatnimi, czyli tak zwaną suitą mediolańską, wśród innych pokazujących rozmaite próby i warianty. Wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie sprawiają kompresje, César wcale nie powierzał maszynie decydującej roli, lecz starannie dobierał materiał, elementy materii do sprasowania, decydował o jego sposobie, o barwach. Długo stawiał sobie pytanie, wspomina Jean Nouvel, czy to, co wytwarza, nie uciekając się do swych umiejętności rzeźbiarskich, jest jeszcze sztuką. Swoistą przeciwwagą dla kompresji są ekspansje, czyli rzeźby wykonywane od 1967 roku z pianki poliuretanowej. César wypracował własną technikę, pozwalającą mu kontrolować pozornie nieokiełznany proces wybulwiania się tych ogromnych form, interweniować w tempo stygnięcia, kształtować kierunek spływu masy, narzucać jej barwę jeszcze przed ostatecznym wygładzeniem i wylakierowaniem. Inną grupą są fer, żelaza i zwierzęta imaginacyjne, czyli dzieła wykonywane od 1949 roku w metalu poprzez spawanie. Przez niemal 20 lat César wyprodukował w ten sposób około 300 obiektów antropomorficznych, zoomorficznych lub abstrakcyjnych, wykorzystując odpady przemysłowe, gwinty, blachy, pręty i poddając się do pewnego stopnia logice materiału. Jeszcze inną, obszernie reprezentowaną na wystawie grupą są empreintes humaines, czyli odciski ludzkie. Swą szeroką sławę César zawdzięcza im na równi z kompresjami. Jego słynny kciuk istnieje w niezliczonych wersjach i formatach od kilku centymetrów po kilkanaście metrów. Prócz kciuka motywem bywa ręka, stopa i hybrydy, dłoń, pięść, a także samostojąca, by tak rzec, kobieca pierś. César wyznał kiedyś, że kciuk fascynował go dlatego, że kciukiem właśnie rzymski Cezar decydował o łasce lub dobiciu gladiatora. Po czym dodawał, że dodatkowym czynnikiem była nigdy nieustająca dostępność modela. Parterowe sale wystawowe Fundacji Cartiera dzielą od ogrodu tylko szklane ściany. Toteż eksponaty we wnętrzu współgrają z innymi rozmieszczonymi w ogrodzie. Wśród tych ostatnich rekonstytucja instalacji Cezara wykonanej na targi w Bazylei w roku 1996, czyli pięciu zgniecionych bloków papieru zatytułowanych Miesiąc lektury Bazylejczyków i ważących 960 ton. Ten podwójny hołd Fundacji Cartiera i Jean Nouvela w dziesięciolecie śmierci artysty ukazuje twórczość Cezara jako serię gestów nowatorskich, zakorzenionych jednak w praktyce rzeźbiarskiej, bo przetrawionych przez refleksję o relacji formy i warsztatowych wyzwań. Według Jean Nouvela cała sztuka XX wieku to bitwa o apropriację, zawłaszczenie przez artystę pola formalnego, aż po moment, kiedy artysta może powiedzieć: tutaj to ja. Z tego punktu widzenia César dokonał poprzez kompresję, ekspansję i odciski trzech kolejnych aktów takiej apropriacji.
C'est une langue si délicate, le sac.
faire sa cravate le scat. C'est pas le magnificat, c'est plus facile qu'une cantate. Mais faut la langue à grand pas pour le scat.
Jednym z najpiękniejszych mostów przerzuconych tacykwaną i najczęściej uwieczniany na turystycznych fotkach jest most Aleksandra III. Mimo że inne mają więcej uroku jak Pont Neuf, most Świętego Michała czy most Notre Dame, to jednak ten, zwieńczony połyskującymi słońcu końmi, należy do najbardziej znanych mostów Paryża. Stało się to również za sprawą jego lokalizacji. To most jak luneta. Można z niego podziwiać wspaniałą perspektywę od pół elizejskich aż po lśniące złotem kopuły kościoła inwalidów. Z drugiej strony konstrukcja miała nie zakłócać perspektywy Sekwany. Z jednej strony wieża Eiffla, a z drugiej katedra Notre Dame. Most nazwany imieniem nie papieża, który w 1163 roku kładł kamień węgielny pod budowę katedry, lecz cara Rosji. A przyczyny ku temu były różne. Przede wszystkim polityczne. Bo to nie był prezydent Jacques Chirac wymyślił wdzięczenie się Francji do Kremla. Ta tradycja sięga swymi korzeniami bardziej odległych czasów. Pierwszy projekt mostu powstał w 1811 roku, czyli wtedy, gdy stosunki francusko-rosyjskie nie należały do najlepszych. Drugi projekt ujrzał światło dzienne w 13 lat później, gdy było już po Waterloo i po wycinaniu drzew na polach elizejskich przez kozaków. Tak naprawdę do budowy mostu zabrano się jednak dopiero pod koniec XIX stulecia w 1896 roku. Prace nabrały tempa w związku z planami stworzenia monumentalnego kompleksu urbanistycznego, jaki zaprojektowano w związku z wystawą światową w 1900 roku. W skład kompleksu wchodziły dwa pałace, Grand i Petit Palais, i właśnie most, który miał wbijać się między niej i być najkrótszą drogą do nich prowadzącą. Projekt był bardzo śmiały. Miało być tylko jedno przęsło o bardzo niskim łuku długości ponad 100 metrów. Ozdoby to najlepsze świadectwo tradycji Belle Époque, barokowego przepychu z kamiennym ogrodem botanicznym. Projektantem był główny architekt Paryża, Resal. Po jakimś czasie owa dekoracyjność mostu znudziła się Paryżanom i most otrzymał nowy pancerz, tym razem w stylu Art Deco, a to za sprawą kolejnej wystawy sztuki dekoracyjnej i przemysłowej. Niemniej w kilkadziesiąt lat później znów miał miejsce kolejny zwrot i most wrócił do swojego dawnego wystroju, takiego jaki znamy dzisiaj. Po jego bokach, jak na straży, stoją potężne słupy wspierane jońskimi kolumnami. Na ich szczycie, w triumfalnym zlocie, wznoszą się skrzydlate postacie fruwające na Pegazach ze złoconego brązu. To alegorie sławy. I czyż zatem można się dziwić, że na dwa dni przed obchodzoną z wielką pompą 200. rocznicą rewolucji francuskiej ówczesny prezydent Mitterrand, przejeżdżając po moście, skonstatował, że Pegazy wyblakły zanadto. To też natychmiast zarządził, jakby chciał Becket zwyżyć swojej boskiej boskości, aby bezwłocznie owe Pegazy ozłocono, albowiem właśnie tędy miał sunąć korowód samochodów z prezydentami, królami, premierami, że już mniejszych szaraczków nie wspomnę. W ciągu dwóch dni Pegazy ozłocono. Kosztowało to ponad 200 milionów ówczesnych franków, co dzisiaj w odmętach euro utonęło w sposób niefrasobliwy, bo i kto chciałby tym się zajmować przeliczaniem. Flora, fauna, mitologia, czego na tym moście nie ma. Figury od strony Placu Inwalidów symbolizują wojnę, od pól elizejskich pokój. No, bo jakże mogłoby być inaczej? Triumfalny charakter budowli podkreślają nimfy, alegorie Sekwany i Newy. Ale to nie koniec, bo to są i personifikacje symbolizujące Francję w czterech epokach jej świetności. Dalej figury dzieci, którym udało się okiełznać lwa. Cały ten kompleks, dwa pałace i most, to też kompleks, tyle że niższości. Miała to być odpowiedź Anglikom na ich puszenie się z powodu ich kryształowego pałacu, Crystal Palace, zbudowanego na pierwszą wystawę światową w 1855 roku. Jakąż to wielką frajdę mieli Francuzi, gdy przez bramę na moście udekorowaną alegoriami Francji i wystawy przemysłu i sztuki przejechała królowa Wiktorii, władczyni wielkiego imperium, z którym Francja ze wzajemnością od zawsze, czyli od Leonory Akwitańskiej, rywalizowała. Zaczęło się od budowli mostów, skończyło na tenisie, piłce nożnej, przede wszystkim rugby. Ale jeśli chodzi o ten most, to historia jego nazwy sięga w głębsze pokłady. Oto jest rok 1870. Francja jest na kolanach po klęsce w wojnie z Prusami. Wprawdzie paryski Grand Hotel ratował się w chwili obleżenia i głodu wykwintnymi menu, w którym figurował smażony szczur, śmietanie i deser z kwiatów begonii, ale poczucie klęski lepiło się gorzkim smakiem do warg Paryża i Francji. Na polach pod Sedanem rozpadło się drugie cesarstwo. W galerii lustrzanej Wersalu król pruski ogłosił się cesarzem Zjednoczonych Niemiec. I to tutaj w Wersalu w wyniku tej uroczystości narodził się Wilhelm I. Francja płaciła przykro wysoką kontrybucję 5 miliardów franków w złocie i przez kolejne 3 lata musiała finansować pobyt pruskiego wojska na swoim terenie. Co gorsza, traciła na rzecz Niemiec Alzację i Lotaryngię. Francja jest upokorzona, Francja na kolanach. To nie koniec XX wieku. Wtedy dla Francji Niemcy wydawały się tak dalekim sprzymierzeńcem, partnerem i sojusznikiem jak Madagaskar. W 10 lat później tworzy się Trójprzymierze. Niemcy, czy raczej Prusy, Włochy i Cesarstwo Austro-Węgierskie. A zatem trzeba się zwrócić w inną stronę. Wprawdzie w wyniku wojny krymskiej przeciwko Rosji powstał Mos Alma na chwilę sojuszu z Anglikami, ale partnerstwo z Albionem miało w sobie coś z makbetowskiego przekleństwa. I oto ta republikańska Francja, której świst gilotyny musiał w Petersburgu wzbudzać mrowienie w karku carów, ta demokratyczna i liberalna Francja znalazła politycznego kumpla feudalnej, zniewolonej Rosji, której bliżej było do terroru Iwana Groźnego niż do otwartości encyklopedystów. Car Mikołaj II osobiście położył kamień węgielny pod budowę mostu. Dokonał tego zwykłym młotkiem, ale podobno kielnia była ze złota. Jest jeszcze trochę miejsca w Paryżu na mosty Gorbaczowa, Jelcyna i rzecz jasna Putina. Architektura wszystko wytrzyma.
Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Tragiczne, bolesne, pełne energii i pasji, przepełnione nadzieją. To znów wtrącające słuchaczy w najgłębsze przepaści rozpaczy. Takie było i jest flamenco. I takie będzie, gdyż jego wielowiekowa tradycja podtrzymywana jest zarówno w Andaluzji, gdzie się narodziło, jak i w tawernach Madrytu, gdzie szukałam przedstawicieli nowego pokolenia flamenco. tezy wskazujące na rodowód flamenco. Jedna wywodzi je z 800-letniej dominacji arabskiej w Hiszpanii, która pozostawiła swe piętno w tamtejszej sztuce i kulturze. Druga wiąże flamenco z folklorem andaluzyjskich cyganów. Opuściwszy ziemię północnych Indii, lud cyganów przybył do Europy i w XV wieku osiedlił się w południowej części Półwyspu Iberyjskiego. Hinduska tradycja połączyła się z chrześcijańskimi pieśniami i muzyką Maurów z Grenady, dając ten jedyny w swoim rodzaju jakże żywotny gatunek. Odrzucane w okresie rządów Franco jako ludowy przeżytek, flamenco jest dziś prawdziwą wizytówką Hiszpanii w świecie. Jest zarazem protagonistą łączenia stylów w muzyce świata. Nie boi się mieszanek z jazzem, salsą i bluesem. Jako pierwsi poddali flamenco przemianom Paco de Lucia i Camarón de la Isla, nagrywając razem w latach 1969-77 9 albumów. Pierwszy, gitarzysta, budził zgorszenie zwolenników tradycji, krzyżując nogi i trzymając gitarę poziomo na kolanach. Drugi, śpiewak, zrewolucjonizował styl, łącząc archaiczne elementy z własnymi innowacjami głosowymi. Camarón de la Isla zmarł w wieku zaledwie 41 lat w 92 roku na raka płuc. Laboratorium nowych stylów flamenco były i są śpiewające tawerny, tablao flamenco, restauracje, kawiarnie, w których prócz dobrego posiłku można posilić się spektaklem flamenco, śpiewem i tańcem. Wyszło z nich wielu współczesnych twórców, jak pieśniarka Estrella Morente, gitarzysta Tomatito czy tancerka Eva Yerbabuena. Ja odwiedziłam tablao w Starym Madrycie przy Plaza del Conde de Miranda, gdzie prezentuje się grupa Las Carboneras. To w utworze dedykowanym Camaronowi. spektaklu Las Carboneras występują Baile oraz Ana Romero, Natalia González, La Tacha, Vanessa Doloma oraz Baileor, Manuel Lignan, który zyskał w roku 2008 nagrodę za najlepszą choreografię i wykonanie. Akompaniują im na gitarach Juan Jiménez i Luis Miguel Manzano. Śpiew wykonuje Angel Gabarre, wuj Estrella Morente, dopowiada Ana Romero, która wzdraga się przed profesjonalnym wywiadem. Rozmawiamy więc sobie po spektaklu o magii flamenco. Założycielka zespołu Ana Romero urodziła się w Australii w rodzinie andaluzyjskich emigrantów. Od najmłodszych lat słyszała o flamenco. Dziecinne zainteresowania przerodziły się w pasję i studia w madryckiej wylęgarni talentów Amor de Dios, gdzie studiowała u boku profesorów Paco Romero, Lacina Ciro Elgito Manolete. Tańczy w wielu zespołach, swej techniki uczyła w Brazylii, Kanadzie, Europie, Australii. Obecnie uczy w Madrycie. Nazwę Las Carboneras wzięła od mieszkających niegdyś w tej okolicy zakonnic węglarek trudniących się wypalaniem węgla drzewnego. Taniec młodziutkiej Lataczy charakteryzuje dzikość i aktorska wyrazistość. Romero i Vega są bardziej dojrzałe w swojej technice. U wszystkich widać wytrawną znajomość stylu. Gdzie miejsce na osobistą interpretację? Pytam moją rozmówczynię. W krótkich improwizacjach, dopowiada, zależnych od humoru i gry gitarzystów, od intonacji wyczuwanej w śpiewie pieśniarza. Znamy dokładnie mapę drogową, ale dochodzimy do celu różnymi drogami. Każdy spektakl jest w istocie inny. Przez godzinę zanurzamy się w pierwotnym obrzędzie zmysłów, w lawie rozpalonych namiętności. Podglądamy anarchiczną duszę hiszpańską, nie tak daleką w swym zapamiętaniu od polskiej rogatej duszy. Pamiętny wieczór i noc spędzone w jednej z tawern madryckich w gościnie u Las Carboneras. Adres i informacje o grupie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku. W magazynie wykorzystaliśmy kompozycję z płyty Gitano La Nouvelle Génération Flamenco, wydanej w roku 2000 przez Sony Music. Na koniec Manzanita w utworze José Ortegi Heredii do wiersza Federico García Lorca Verde. Nagranie z roku 1978.
I tak w rytmie flamenco dojechaliśmy do końca audycji z Paryża, cała redakcja RFI. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Zapraszamy serdecznie na następne spotkanie jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64.